Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Rząd przyjął projekt noweli tzw. ustawy wiatrakowej. Proponowane zmiany mają ułatwić budowę farm wiatrowych.
Przewidziano, że nowa elektrownia wiatrowa będzie mogła być lokowana wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Ponadto utrzymana ma być tak zwana zasada 10H. Oznacza to, że wiatraki mogą być budowane w pobliżu mieszkań w odległości nie mniejszej niż 10-krotność wysokości turbiny wiatrowej.
Zaznaczono jednak, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie mógł określać inną odległość.
Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa zaznacza, że przyjęty projekt przewiduje budowę farm wiatrowych w oparciu o dialog między inwestorem a społecznością lokalną.
Na dzisiaj na sztywno mamy zasadę 10H. To, co zmienia ustawa, wprowadza przestrzeń na dialog społeczności lokalnej pomiędzy 500 metrów a 10H. W tej przestrzeni zadaniem inwestora, ale też i społeczności lokalnej i lokalnych władz będzie znalezienie dobrego kompromisu. Takiego rozwiązania, które z jednej strony nie będzie blokowało inwestycji, z drugiej strony będzie uwzględniało głos społeczności, elementy wizerunkowe, krajobrazowe, środowiskowe. Czyli przez te 30 dni, które wskazuje ustawa, będzie prowadzony dialog z obowiązkiem uczestnictwa w tym dialogu zarówno inwestora, jak i przedstawicieli władz lokalnych, tak żeby ten kompromis znaleźć.
Rządowy projekt nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej zostanie teraz skierowany do Sejmu.
Wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę na 70 bezzałogowych wież do kołowych transporterów opancerzonych Rosomak.
Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Wartość kontraktu to 1,7 miliarda złotych. Wykonawcą jest konsorcjum Huta Stalowa Wola i WB Electronics. Ma ono dostarczyć zdalnie sterowane wieże z armatą 30 mm i sprzężonym z nią karabinem maszynowym 7,62 mm. Dodatkowym uzbrojeniem jest podwójna wyrzutnia przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike. Minister Mariusz Błaszczak zaznaczył, że system wieżowy ZSSW-30 został skonstruowany w Polsce.
To kontrakt, który związany jest z produkcją broni nowoczesnej, tak jak w HSW jest produkowana, ale to także kontrakt, który dotyczy broni zaprojektowanej w Polsce, w naszym kraju. To jest niezwykle ważne, żeby zamówienia, które są kierowane właśnie do polskiego przemysłu zbrojeniowego, odznaczały się nowoczesnością, odznaczały się wysoką jakością. Chcę to bardzo mocno podkreślić, że takie są właśnie produkty HSW.
Wicepremier dodał, że zakontraktowane uzbrojenie da polskim żołnierzom przewagę na polu walki. Dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Poznaliśmy wstępne wyniki tegorocznych matur. Egzamin dojrzałości zdało 78,2% tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.
Maturę z języka polskiego zdało 95% abiturientów, egzamin z matematyki 82% absolwentów, a z języka angielskiego, najczęściej wybieranego na maturze, 94%.
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek poinformował na konferencji, że w tym roku maturę zdało blisko 10 tysięcy uczniów więcej niż w roku ubiegłym.
Ta matura z maja tego roku, ona była poprzedzona rokiem szkolnym, który niemal w całości odbywał się w trybie stacjonarnym. To miało bardzo duże znaczenie dla przygotowania się, dobrego przygotowania się uczniów klas maturalnych do egzaminu maturalnego. Pamiętamy, że ta z poprzedniego jeszcze roku odbywała się w warunkach pracy w trybie zdalnym.
15,5% maturzystów, którzy nie zdali jednego przedmiotu, ma prawo do poprawki w sierpniu.
Trybunał Konstytucyjny powinien dokonać interpretacji przepisów, na podstawie których sądy oddaliły uchwały o powstrzymaniu ideologii LGBT. Napisał o tym Nasz Dziennik, wskazując na opinię prawników konstytucjonalistów.
O potrzebie rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny mówi między innymi prawnik dr Bartłomiej Wróblewski.
W rozmowie z naszą redakcją zauważył, że w sferze uchwał dotyczących ideologii LGBT dotykamy podstawowych kwestii konstytucyjnych.
Chodzi o prawa i wolności różnych grup obywateli, dodał.
Z jednej strony chodzi o artykuł 18, który stanowi o ochronie i opiece, którą Rzeczpospolita Polska otacza małżeństwo, rodzinę, rodzicielstwo, macierzyństwo. Z drugiej strony chodzi o konstytucyjne wolności, na przykład wolność słowa, prawo do prywatności. Z drugiej strony mamy też kwestię ochrony czci konkretnych osób, Innymi słowy, mamy tutaj do czynienia z konkurującymi wartościami konstytucyjnymi i ostatecznej ich oceny powinien dokonać Trybunał Konstytucyjny.
Prawnik i poseł dr Bartłomiej Wróblewski mówi, że zbadanie przez Trybunał Konstytucyjny wymaga też to, czy tego rodzaju uchwały samorządów w ogóle podlegają kognicji sądu.
W ubiegłym tygodniu Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne 4 gmin i po raz pierwszy prawomocnie utrzymał uchylenie ich uchwał w sprawie ideologii LGBT. Sąd argumentował, że są to tak zwane akty władcze, a nie deklaratoryjne.
Już tylko kilka dni pozostało do rozpoczęcia 31. pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Modlitewne spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę i niedzielę pod hasłem Z Maryją posłani w pokoju.
Pielgrzymkę rozpocznie o 17.30 koncert. Pół godziny później sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Szlachetki z Gdańska. Po Eucharystii zaplanowano różaniec i apel jasnogórski.
W niedzielę o 8 rano odmawiane będą godzinki. Centralnym punktem będzie msza święta o godzinie 11. Eucharystii przewodniczył będzie ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Do udziału w pielgrzymce zachęca dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk.
Kochana rodzino Radia Maryja, właściwie są już tylko godziny do wielkiej manifestacji naszej wiary i jedności u najlepszej, niezawodnej matki i królowej na Jasnej Górze. Bądźmy wszyscy, przybądźmy, bądźmy razem, bądźmy u naszej matki. Wszyscy przybądźmy do naszej królowej. Ona czeka, by obdarzyć nas łaskami, których oczywiście potrzebujemy, których potrzebuje Polska i świat. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich, całą rodzinę Radia Maryja, wszystkich.
Transmisję pielgrzymki przeprowadzą Radio Maryja i Telewizja Trwam.
NATO w Brukseli przyjęło wniosek finalny o przyjęcie Finlandii i Szwecji do sojuszu. Podpisano też protokoły akcesyjne.
Oba kraje mają teraz status państw członkowskich i mogą uczestniczyć w naradach sojuszu bez prawa głosu.
Przystąpienie Szwecji i Finlandii do NATO oznacza jego wzmocnienie, podkreśla profesor Tomasz Kubin z Uniwersytetu Śląskiego.
To wzmocnienie wynika przede wszystkim z tego, że po pierwsze te państwa włączą w struktury NATO swoje wojsko, po drugie zaangażowanie przemysłu militarnego tych dwóch państw we współpracę z innymi państwami członkowskimi będzie bardzo istotnym czynnikiem, no i wreszcie planowanie obrony w przypadku ewentualnego zagrożenia ze strony Rosji będzie znacznie łatwiejsze z racji tego, że Bałtyk stanie się morzem de facto w całości kontrolowanym przez państwa NATO.
By Szwecja i Finlandia mogły dołączyć do NATO, konieczne będzie jeszcze ratyfikowanie takiej decyzji przez wszystkie państwa członkowskie.
W Polsce proces ratyfikacji wymaga uchwalenia przez parlament specjalnej ustawy, w której wyrażona zostaje zgoda na ratyfikację przez prezydenta Andrzeja Dudę.
Według nieoficjalnych informacji Finlandia i Szwecja mają stać się pełnoprawnymi członkami NATO pod koniec tego roku.
To były wiadomości. Więcej na www.radiomaryja.pl.